Witam Państwa w środę wieczorem, kłania się Anna Rembas. Jeśli szukacie Państwo jakichś wakacyjnych wyjazdów w biurach podróży, niech zachętą będzie relacja komendanta Daru Młodzieży, kapitana Rafała Szymańskiego. Jestem pewna, że znajdziecie w niej Państwo przestrzeń, znajdziecie wiatr we włosach i radość. Może jeszcze nie wakacyjną, ale zachęcającą do właśnie tej wakacyjnej aktywności i do robienia wakacyjnych planów i do odwiedzenia miejsc, o których kapitan Rafał Szymański opowiada, stojąc na burcie fregaty Dar Młodzieży. Bo Dar za kilka dni wpłynie do Londynu, a za dwa tygodnie wpłynie do Gdyni. Zaczynam dziś właśnie od tej relacji, bo pogoda wprawdzie mało wakacyjna, rano jeszcze padał śnieg, wiosny nie widać, ale Dar Młodzieży prawie już widać na horyzoncie. Na razie Londyn, już w najbliższą niedzielę, ale o szczegółach tych ostatnich mil morskich przez Atlantyk do Europy i do Gdyni opowiada właśnie kapitan Szymański.
Po Miami jednodniowy przelot do Nassau na Bahamach, trzydniowy postój, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć piękne plaże, gościć u pani gubernator. Potem 17 dni do Ponta Delgada na Azorach, z czego większość przepłynęliśmy na żaglach. Była dobra żeglarska pogoda, ponieważ przyjechaliśmy trochę wcześniej, więc był czas na to, żeby opłynąć wyspę San Miguel w zasadzie dookoła. Piękny, słoneczny dzień, podziwialiśmy wspaniałą panoramę wyspy San Miguel, wysokie klify, a powyżej nich łagodnie opadające łąki z miasteczkami, malowniczymi miedzami, pasącymi się krówkami, które dla nas są atrakcją. No już delfiny się chyba znudziły. Jesteśmy na Atlantyku w połowie drogi między Wyspami Azorskimi a przylądkiem Ushant. Mniej więcej na szerokości geograficznej przylądka Finister. A dotychczas pogoda była całkiem dobra. A poza tym, że w tej chwili jest duży rozkołys i jak widać łagodnie się kołyszemy. Przed nami raczej sztormowo. Od jutra spodziewamy się pogorszenia pogody. Nad nami, na północ od nas, właśnie na północny zachód od nas, jest spory niż, który przyniesie sztormowe wiatry. Także do kanału angielskiego wpłyniemy razem z tym sztormem, w zasadzie tuż za nim. I pewnie nam się uda cały kanał angielski na żaglach przepłynąć, o ile nie będą to jakieś wyjątkowo trudne warunki. Ponta Delgada to oczywisty przyczółek Europy. Poza tym, że tam obowiązuje euro i mówi się w języku portugalskim i jest to Europa, to mimo wszystko jednak wyspiarsko, bardzo miła atmosfera. Byliśmy świadkami portugalskiego, właściwie azorskiego zwyczaju śmingusa dyngusa w wydaniu workowym, czyli w przeddzień środy popielcowej młodzi ludzie i nie tylko młodzi obrzucali się workami z napełnionymi wodą. Ta walka trwała dobrych kilka godzin w samym centrum miasta, niedaleko miejsca, gdzie sumowaliśmy. Do Londynu wpłyniemy 17 marca rano. Będziemy stać na Tamizie, na beczkach vis-a-vis Uniwersytetu Greenwich. Także tuż przed południkiem zerowym. W Londynie będzie można statek zobaczyć z daleka, ale będzie nas też można odwiedzać. W zasadzie codziennie w godzinach popołudniowych będzie komunikacja z lądem, będą kursować motorówki z Greenwich Pier. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach w internecie pojawi się dokładny rozkład jazdy tych motorówek. Intencją jest, żeby one kursowały co 20 minut. Także serdecznie wszystkich Londyńczyków i Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii zapraszamy na pokład.
Czekamy więc na Dar Młodzieży, który po rejsie niepodległości, po kilkunastu miesiącach, płynie do Gdyni i w temacie żeglarskim zostajemy jeszcze na chwilę. Nagrody za rejs roku i uroczystość w dworze Artusa to kolejny temat. Kiedy Dar Młodzieży wypływał z Gdyni w maju w rejs dookoła świata, to w czerwcu do Kamienia Pomorskiego wpływała mała łódeczka żeglarza Szymona Kuczyńskiego. On kończył swój 270-dniowy rejs dookoła świata. Rejs samotny, bez zawijania do portów. Chyba nie myślał wtedy o tym, że kapituła rejsu roku przyzna mu srebrny sekstant za ten wyczyn. Zapytam go o to za chwilę.
Trzeciego dnia wida despertar. Było ja uno di lua di oro. Corda creci. Vou escutar e serenata é um poema de amor. Cresceu minha vida despertar. Meu olho é um noite de luar.
Mariusz Koper za opłynięcie Antarktydy i Szymon Kuczyński ex aequo otrzymali srebrny sekstant z nagrody za rejs roku. Szymon płynął sam, Mariusz z 9-osobową załogą. Szymon był 270 dni w morzu, Mariusz 103. Nie znali się, spotkali się w dworze Artusa po raz pierwszy, 1 marca, kiedy to po raz 49 została wręczona nagroda srebrny sekstant. Poznali się wtedy po raz pierwszy, a ja po raz pierwszy miałam zaszczyt porozmawiać i zobaczyć pierwszego oficera jachtu Katharsis, płynącego dookoła Antarktydy, panią Hannę Leniec, bydgoszczankę, która na salę weszła właśnie w towarzystwie kapitana Mariusza Kopera. Ona była jedną z osób, które płynęły właśnie w załodze pana Mariusza. Pokonała morze, ale przede wszystkim pokonała siebie, bo rok wcześniej skończyła naświetlania i przyjęła potężną dawkę chemii. Walczyła i wygrała z rakiem, dlatego zaprosiłam ją także do naszej rozmowy z żeglarzami. Kapitan Mariusz Koper zabrał ją w ten rejs, by jeszcze raz zawalczyła o siebie, o swoje marzenia, które przez rok musiały poczekać na realizację, ale o tym za chwilę. Wracajmy na salę dworu Artusa. Do Gdańska Szymon Kuczyński przyjechał w towarzystwie Dobrochny Nowak, swojego damskiego teamu technicznego, jednoosobowego teamu technicznego i swojej życiowej partnerki. Zresztą zawsze na wszystkich uroczystościach pojawiają się razem. Mariusz Koper i Hanna Leniec są małżeństwem, zatem dziś w magazynie morskim dwie żeglarskie pary. Szymon i Mariusz z partnerkami. Laureaci nagród srebrny sekstant.
Dobrze, fajnie być po raz kolejny laureatem tej najbardziej prestiżowej nagrody w Polsce, więc dla mnie to fajnie, że te rejsy, które organizuję, są jakoś tam doceniane i zauważane. Mam nadzieję, że to kolejny kopniak do kolejnych projektów tak naprawdę.
Ile to dni w sumie na morzu?
270 dni, to było 9 miesięcy dokładnie.
Ale to nie jest pierwszy pana srebrny sekstant?
Nie, no drugi, tak. Poprzedni też był za rejs dookoła świata, z tym, że tamten był etapowy.
Team brzegowy, pani Dobrochna Nowak, oczywiście tak. Na miejscu, jesteście razem, odebraliście tą nagrodę razem, bo to tak naprawdę praca zespołowa.
No zawsze to jest praca zespołowa, nawet przy samotnym żeglarstwie niestety najpierw trzeba wszystko przygotować, a później ktoś musi być na lądzie, żeby czuwał. Nawet gdy się nic nie dzieje, to musi być ktoś na wszelki wypadek.
Pan przypłynął w ubiegłym roku w czerwcu, był pan powitany oficjalnie.
Tak, znaczy rejs zakończył się w maju w Anglii, a powitalnie w Polsce było na początku czerwca.
I co od tego czerwca pan porabiał, że tak zapytam o plany żeglowania i żeglowanie pana?
Do września to było ściganie na Bałtyku, regaty bałtyckie, udział w regatach Pucharu Bałtyku Południowego, więc cały czas na wodzie tak naprawdę. Ja łódka wyszła tylko na chwilę po przypłynięciu do Polski z wody, żeby ją przygotować do regat, i do końca września żeglowała cały czas.
A ten najtrudniejszy moment podczas rejsu?
A to klasycznie akurat okolice Hornu, bo tam uszkodziłem masz zresztą, więc że tak powiem Horn potwierdził swoją renomę i utrudnił troszkę końcówkę rejsu. bo najpierw był problem w ogóle stamtąd się wydostać z tym uszkodzonym masztem, później naprawa masztu, więc to wszystko się nagle obsunęło w czasie troszkę.
No jak już było wiadomo, że jest coś nie tak z tym masztem na Hornie, no to wtedy było pytanie, czy ten rajs się uda zrealizować. No ale Szymon jako doświadczony żeglarz dał mi dużo spokoju, więc z typowo stresujących sytuacji mogę powiedzieć, że nie było.
A znacie kontrkandydata? Wiecie kim jest? Gdzie pływa? Co to za załoga?
Osobiście nie. Jeszcze nie było okazji się pogadać tak naprawdę.
Mariusz Koper, on trochę inne rejony wybrał do pływania. Antarktyda, tam przez 102 dni płynął najbliżej Antarktydy jachtem z 9-osobową załogą, no i w związku z tym też dostał nagrodę najwyższą za rejs roku, ale razem ex aequo ją otrzymaliście.
Dokładnie tak, także no, w sumie dwa równorzędne projekty tak wyszły, że akurat w jednym sezonie je robiliśmy. Salomonowa decyzja, ale chyba w miarę sensowna.
Jakieś plany takie na 2019, 2021, o których możemy powiedzieć?
Tak, no akurat na te lata mam plany, bo zamierzam wystartować w 2021 w regatach transatlantyckich w mini transacie. Więc następne trzy sezony, z tym włącznie, to już przygotowania do tej imprezy, więc treningi, regaty i przygotowanie sprzętu i siebie. Więc ja już niedługo schodzę na wodę z powrotem. Koniec zimy.
Tuż za Szymonem Kuczyńskim do dworu Artusa weszła Hanna Leniec, pierwszy oficer z jachtu Katarsis.
No ja na pewno jestem wzruszona i bardzo mocno przeżywałam ten rejs, dlatego że dla mnie to było podwójne wyzwanie. Dla mnie to było przede wszystkim pokazanie, że po raku, po nowotworze można spełniać marzenia, można się realizować. No i gdzieś tam bałam się, czy dam radę, ale dałam radę i tym bardziej ta nagroda jest dla mnie taka ważna i mogę powiedzieć taka, bo to podwójne wyzwanie jakby, nie sam rejs, nie sama wyprawa, ale właśnie to, że zwalczyłam tą chorobę i no i tu jestem.
Czyli pokonanie można powiedzieć kilku oceanów, także tych drzemiących w pani, tych wewnętrznych, tych barier, nie tylko tych związanych z wodą, ale też z tym, co jest w głowie i w ciele.
Tak, czasem się okazuje, że te sztormy, wichury i huragany, które mogą nas spotkać na lądzie, bywają trudniejsze niż te na wodzie, na oceanie, na morzu.
Który moment był najgorszy w ciągu z tych 102 dni?
Nie było jakoś tak. Nie mogę powiedzieć, żeby były najtrudniejsze momenty. Chyba początek, kiedy jeszcze miałam jakiegoś wirusa, złapałam na lądzie i na początku dopadła mnie taka mogła być normalna choroba, czyli przeziębienie i taka nagle niemoc, że jak to, już płynę na taki rejs, pokonałam nowotwór, a to nagle rozkłada mnie grypa.
Ale sztormy były, bo tak jak relacjonowaliście, tak jak mówił kapitan, tak jak pani relacjonowała, ja słyszałam tam w tle wszystko, co się działo, więc to było.
Sztormy były trudne, były ciężkie awarie, ale na szczęście nie wydarzyło się nic, co by mogło nas na tyle zaskoczyć, czy coś, czego moglibyśmy się nie spodziewać, albo coś, z czym moglibyśmy sobie nie poradzić, więc było ciężko, były trudne rejsy, mówię, były awarie, było gorsze samopoczucie czasem, ale się nawzajem bardzo wspieraliśmy i jako załoga daliśmy radę.
Rozmawiałam z Szymonem Kuczyńskim, mówiąc, że będziecie dzisiaj odbierać we dwójkę. Znacie się z Szymonem Kuczyńskim?
Nie, osobiście się jeszcze nie znamy.
Ale cieszymy się, że się poznamy w końcu.
Jasne, ja wiem, że żeglarze pływają nie dla nagród, ale to był ciężki rejs, to było ciężkie wyzwanie, to był ciężki rejon i no taka można powiedzieć superwaga, jeżeli chodzi o żeglowanie, bo co innego jednak jest pływać dookoła świata bez zawijania do portów, normalną trasą, a co innego jest pójść jak najbliżej Antarktydy.
Znaczy ja bym tak nie porównywał tych dwóch rejsów.
Pan nie takie, może, ale ja tak.
Tak. Oczywiście te dwa rejsy są bardzo różne, obydwa bardzo ciekawe i wymagające. Co innego jest żeglowanie samotne. Samotnik nie byłby w stanie zapuścić się w te rejony, w którym my byliśmy, z uwagi na niebezpieczeństwo, którym jest lód. Jednak trzeba spać, a my potrzebujemy 24 godziny na dobę oczy na pokładzie. A my jesteśmy jednością, ale jednak jest nas zawsze większa grupa.
Było 9 osób.
Więc nie jesteśmy jako załoga samotnikiem. No, może dokładnie. Każdy z nas z osobna, ale to są dwie zupełnie inne bajki.
Musieliście płynąć i podejmować decyzje niektóre razem. Decyzję podejmuje zawsze kapitan.
Decyzję podejmuje kapitan, natomiast ja o wszystkim i informuję i dzielę się swoimi wątpliwościami, jeżeli takie mam, jestem bardzo otwarty, ale oczywiście ostateczna decyzja zawsze należy do mnie.
Gdzie było najgorzej? Które decyzje były najtrudniejsze, dotyczące którego odcinka, którego etapu? Który dzień był najtrudniejszy?
Dla mnie nie było takiego jednego dnia. Przez to, że to był rejs bardzo długodystansowy, wiedziałem, że będziemy mieli sporo różnego rodzaju kryzysowych sytuacji. Prawie każda z tych kryzysowych sytuacji nam się przydarzyła. Jeśli chodzi o pogodę, obawialiśmy się bardzo silnych sztormów z wiatrem od tyłu i wjeżdżania w takich warunkach w lód i to nam się przytrafiło. Obawialiśmy się bardzo silnych sztormów z wiatrem w twarz i z górami lodowymi dookoła i takie sytuacje również mieliśmy. Także trzeba było się z nimi po prostu zmierzyć i stawić temu czoła i daliśmy po prostu radę.
To najwyższa nagroda, którą Pan otrzymał, żeglarska, w świecie żeglarskim, za Pana dokonania w całym Pana żeglarskim życiu?
Zdecydowanie tak. Znaczy my żeglujemy cały czas, więc najbliższy plan to my za 3 tygodnie jesteśmy z powrotem na łódce, 2 dni temu wróciliśmy z łódki, ale płyniemy w tym roku na Antarktydę, w 2020 będziemy robili najprawdopodobniej kółko wokół bieguna północnego, także jeśli mówimy o rejsach polarnych, to tam zawsze w końcu głowy siedzi jakiś pomysł.
Ja myślę, że żeglarstwo to jest pokonywanie własnych ograniczeń i każdy ma je inne i tego nie da się porównać. A ponieważ jury miało problem w tym roku, żeby przyznać jedną nagrodę i przyznało dwie, to gdzie mnie, małemu żuczkowi, tutaj mówić, która lepsza. Natomiast do Szymona mam taki osobisty stosunek, dlatego że co roku są takie regaty Nordka, w ramach których jest taki rejs B8, gdzie się płynie na środek Bałtyku. I my pływamy z dziećmi. I w tym roku, też w poprzednim roku, minionym roku, akurat warunki były, powiedziałabym, średnie. Bardzo mocno wiało, było ponoć 40 węzłów i podobno tylko 4-metrowe fale, no ja widziałam 10-metrowe. No i już bardzo byliśmy zmęczeni nad wiaderkiem i kapitan do nas wrzeszczał, że przecież Szymon płynie dalej, a wy chcecie zawracać, a my powiedzieliśmy, ale Szymon upłynął ziemię, my tylko Gotlandię.
A za chwilę przeniesiemy się do Narodowego Centrum Żeglarstwa i porozmawiamy o jego twórcy, Krzysztofie Zawalskim. Pięć lat temu, 9 marca 2014 roku, zmarł twórca Narodowego Centrum Żeglarstwa w Górkach Zachodnich Krzysztof Zawalski. Postać charyzmatyczna, wyjątkowy człowiek, świetny utytułowany żeglarz, wizjoner, który we Francji wiele, wiele lat temu oglądał pewien edukacyjny żeglarski projekt w Quiberon i zamarzył sobie, by taki ośrodek, takie centrum kształcenia dzieci i młodzieży, szkolenia kadry powstało właśnie w Gdańsku w Górkach Zachodnich. I powstało. Krzysztof Zawalski je zobaczył, zaprojektował, zaplanował i zbudował przy pomocy oczywiście pomorskich samorządowców i władz. Dziś Narodowe Centrum Żeglarstwa szkoli kadrę narodową i uczy dzieci żeglowania, a trenuje i pracuje tam Aldona Zawalska, żona Krzysztofa, którą dziś serdecznie witam w studio. 9 marca to smutna data w rodzinie państwa Zawalskich, ale ta rozmowa smutna nie będzie.
Dziękuję, że wiele osób pamięta o tej dacie bolesnej, ale nie da się tego uniknąć. Pamiętamy, zostaje Krzysztof i ta symboliczna data w naszej pamięci. Szczególny czas, taki marcowy, ale no niestety życie toczy się dalej, jeżeli chodzi o Narodowe Centrum Żeglarstwa. Myślę, że duch Krzysztofa tam nadal jest.
Ile lat już Narodowe Centrum Żeglarstwa funkcjonuje w Górkach?
W tej chwili to jest 13 rok działalności.
Od początku to był jego projekt, autorski to była jego wizja, potem zrealizowana przy udziale władz samorządowych, przy udziale no, tak naprawdę też gospodarzy tutaj tego terenu, przy udziale wtedy ministerstwa i działa, i szkoli, i funkcjonuje. Można powiedzieć, trafił w punkt.
Tak, jak najbardziej. Ten projekt rzeczywiście był w pewnym sensie autorski. Oczywiście nie został zrealizowany przez samego Krzysztofa, to jest absolutnie niemożliwe, ale on był motorem działania tego projektu. To był jego autorski pomysł, o tyle autorski, że został zaczerpnięty z wcześniejszych doświadczeń, szczególnie tych doświadczeń francuskich. I we Francji, i w Polsce mówi się, że Narodowe Centrum Żeglarstwa to jest taka młodsza siostra École Nationale de Voile w Quiberon.
Gdzie zresztą był, gdzie widział i przywiózł stamtąd parę rzeczy.
Tak, to jest powszechnie już znane. Krzysztof od czasów studenckich, w czasach studenckich nawiązał kontakt z Francuzami, właśnie z Narodową Szkołą Żeglarstwa. Tam pojechał na swój pierwszy staż zawodniczy, zagraniczny w klasie Tornado. No i do tego miejsca wracał z biegiem czasu niemalże rokrocznie.
Powiedz mi, tak jak pływasz, tak jak przyjeżdżasz, podjeżdżasz pod Narodowe Centrum Żeglarstwa, albo jak wracasz z dzieciakami z Zatoki, albo z Martwej Wisły i kończysz trening, gdzieś tam patrzysz na ten balkon, mówię o balkonie, gdzie Krzysiek miał swój gabinet, jak to jest?
Tak jest rzeczywiście, ja jeżdżę do Narodowego Centrum Żeglarstwa na treningi z młodzieżą. W zasadzie jadę tam jak do siebie do domu, do drugiego domu. To jest takie miejsce, w którym mogłabym swój czas wolny również spędzać. Zawsze mnie tam ciągnie. Natomiast kiedy wracam z treningu, z wody, to nie ma takiej sytuacji, żebym nie spojrzała na balkon, ale niestety nikt się tam już nie pojawi.
Nikt się nie pojawi. Nie ma Krzysztofa. Narodowe Centrum Żeglarstwa teraz jest już kierowane przez innych ludzi, inne osoby. Powiedz, co tak naprawdę na 2019, 20, 21 szykujecie? Bo właściwie każdy sezon przynosi inne zawody, inne mistrzostwa. Co się tam teraz dzieje? Do czego się szykujecie?
W tym sezonie bardzo wcześnie rozpoczniemy. Zazwyczaj rozpoczynaliśmy sezon żeglarski w maju, w tym roku będzie to pod koniec kwietnia już, więc dużo projektów jest, dużo regat ogólnopolskich, szczególnie takich, które organizuje Polski Związek Żeglarski przy współpracy z Narodowym Centrum Żeglarstwa. Wiele akcji szkoleniowych, treningowych, no nie zapominajmy, że tam to jest nasze miejsce docelowe, czyli przystań Narodowego Centrum Żeglarstwa dla klubu sportowego AZS, dla sekcji żeglarskiej. I tam wszystkie swoje akcje szkoleniowe największe i regaty również umiejscawiamy.
Powiedz mi, ty nadal jesteś instruktorem żeglarstwa, nadal jesteś osobą czynnie działającą w tym centrum, ale oprócz tego uczysz w szkole.
Tak, no. Żeglarstwo to jest moja pasja, to jest mój drugi zawód, bycie trenerem. Skończyłam studia podyplomowe, natomiast z wykształcenia jestem nauczycielem wychowania fizycznego i ta praca daje mi podstawy do utrzymania. Pracuję w Szkole Mistrzostwa Sportowego, która powstała 2 lata temu. Jest to taki projekt Szkoła Mistrzostwa Sportowego Sportów Wodnych, więc żeglarstwo, wioślarstwo i kajakarstwo.
W szkole której?
To jest zespół szkół numer 6 przy ulicy Głębokiej. Mhm. Wspaniała rzecz. Niedawno w tą sobotę odbyły się dni otwarte, gdzie gościliśmy potencjalnych kandydatów do tej szkoły. Dzieci 6-letnie, ponieważ nabór robimy od klasy pierwszej. No i mam nadzieję tam znaleźć, nie tylko szkolić i uczyć żeglarstwa, ale też znaleźć jakieś żeglarskie talenty. W naszym klimacie żeglujemy mniej więcej od kwietnia do końca października. Jeżeli jest taka potrzeba, to wyjeżdżamy czasami za granicę, przedłużamy ten sezon. Tak jak mówiłaś, od kwietnia do października pracujemy. W okresie początkowym są to treningi, ale już od początku maja wyjeżdżamy na regaty. Przygotowujemy się do ważniejszych zawodów.
Narodowe Centrum Żeglarstwa w jakiś sposób upamiętniło tą smutną datę mimo wszystko? Było jakieś spotkanie? No, ci, którzy chcą, to pamiętają, wiadomo, no, Krzysiek tam właściwie jest.
No tak jak mówiłam, duch Krzysztofa tam jest. Nie będę mówiła o snach, jakie miewamy, że się spotykamy w snach.
Ale... A są takie?
A są takie i nie tylko ja doświadczam tego uczucia, również i współpracownicy. Czasami dzielimy się takimi informacjami. Jest nam wtedy bardzo przyjemnie, bo wiemy, że on rzeczywiście tam jest.
Pozdrawiamy serdecznie w takim razie Krzysztofa, który na nas patrzy i cieszę się, że przyszłaś do studia Radia Gdańsk i że no, w tych dniach właśnie możemy powspominać Krzysztofa Zawalskiego, twórcę Narodowego Centrum Żeglarstwa.
Dziękuję bardzo. Ja chciałabym jeszcze dodać, że oczywiście współpracownicy i przyjaciele korzystają z takiej okoliczności, żeby duchowo zaświadczyć o tej pamięci. Co rok spotykamy się na mszy świętej poświęconej intencji Krzysztofa i to jest zawsze takie bardzo miłe spotkanie. Każdy, kto może, kto czuje potrzebę, przychodzi. Tak ta msza się już odbyła właśnie wczoraj.
Myśląc o twórcy Narodowego Centrum Żeglarstwa, Krzysztofie Zawalskim, kłaniam się Państwu nisko. Do usłyszenia mówi dziś Anna Rembas i realizator audycji Tomek Cybula. Dobranoc.
Sombra di voi giù maguato, d'una piccola gentile, di un cor perfumato, di sciamore da sognare, la sombra di voi. Maguado de uma pequena gentil de corpo perfumado assim deixa morrer a flor na sombra de boldinho sonhar é assim que uma pomba nasce ninho assim deixa morrer